I znowu to samo. Po meczu otwarcia i meczu o wszystko, jutro reprezentacja naszego kraju zagra na Mistrzostwach Europy mecz o honor z Francją. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Austrią 1-3 w swoim drugim spotkaniu w grupie D. Późniejszy bezbramkowy remis w drugim meczu grupowym między Holandią a Francją sprawił, że biało-czerwoni nie mają już szans na awans do fazy pucharowej. Selekcjoner reprezentacji Michał Probierz żałuje, że Polacy tak słabo rozpoczęli mecz z Austriakami.
Mieliśmy bardzo słabe wejście w mecz i pierwsze 15 minut widać było, że mieliśmy strasznie spętane nogi. Tego na pewno nie spodziewaliśmy się, ale uporządkowaliśmy to spotkanie. Później ja akurat umiejętnie zdobyliśmy bramkę. Mieliśmy też swoje jeszcze sytuacje, gdzie w drugiej połowie po zmianach do tej 70 minuty, gdzie wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą i możemy wszystko spokojnie przełożyć na swoją stronę, to straciliśmy bramkę. Podobną jak w meczu z Holandią i to na pewno jest bolesne, bo uczulaliśmy na to i na to zwracaliśmy uwagę i później już otwarliśmy się zdecydowanie za bardzo. Jeszcze ta sytuacja na 2-2, którą miał Karol Świderski, gdyby to wykorzystał trochę lepiej, byłoby to zupełnie inaczej. A tak musimy to przyjąć. To, co powiedziałem, jest to bardzo silna grupa. Mamy też zespół w przebudowie i na pewno od tej drogi nie odejdziemy, którą podjęliśmy.
Po utracie szans na wyjście z grupy Michał Probierz nie załamuje rąk i zaznacza, że ostatni mecz Polski na Mistrzostwach, w którym biało-czerwoni zagrają z Francji, będzie stanowił pierwszy etap przygotowań do Ligi Narodów oraz eliminacji Mistrzostw Świata.
W sporcie musisz być twardy, w sporcie nie można być momentu, że się rozczulasz nad sobą i to trzeba to przyjąć z pokorą. Mieliśmy bardzo trudną grupę, ale gdzieś zalążki tej dobrej drużyny są i wierzę w to, że to ten zespół będzie silny, dlatego teraz już mecz, który jest z Francją, na pewno traktujemy jako przygotowanie do Ligi Narodów i do eliminacji Mistrzostw Świata.
Mecz Polska-Francja we wtorek o godzinie 18 w Dortmundzie. Do tego meczu piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Hanowerze.
Wszyscy piłkarze, którzy przyjechali na Mistrzostwa Europy, są do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza. 26 zawodników trenowało na obiekcie Akademii Hanower 96. Trener przyznał, że szykuje pewne zmiany w składzie. Wojciech Szczęsny, jego zdaniem, wcale nie żegna się jeszcze z reprezentacją, ale we wtorkowym meczu z Francją zastąpi go Marcin Bułka lub Łukasz Skorupski.
Nie oceniałbym tego tak, że on odchodzi. Jest w kadrze, jest cały czas tutaj i na dzisiaj, ale na pewno zmianę zrobimy.
Jutro zamiast w Dortmundzie kadra będzie trenować w Hanowerze, dodaje rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański.
Mamy pewne modyfikacje w naszym planie. Trening oficjalny odbędzie się w naszej bazie w Hanowerze. Przed południem prawdopodobnie będzie to godzina 11. Następnie drużyna zje obiad i wyjedzie autobusem do Dortmundu. Odbędziemy tylko konferencję prasową godzinę 19:45.
Mecz Polska-Francja we wtorek o 18:00, a transmisja na antenie radiowej jedynki. Hanower, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
Emocje nie będą pewnie tak wielkie jak podczas piątkowego meczu Polska-Austria. A pytań jest wiele po tym piątkowym meczu i także po wcześniejszym Polska-Holandia. Czy brak zgrania na boisku wynika z braku wystarczającej liczby treningów podstawowej reprezentacyjnej jedenastki? Czy problem tkwi w niskim poziomie polskiej ligi piłkarskiej? Czy może powinno się zacząć budować drużyna od podstaw i stawiać wyłącznie na młodych zawodników? No i dlaczego od lat nie mamy liczącej się w świecie drużyny? A zaproszenie do rozmowy przyjęli Jerzy Chwałek, dziennikarz działu sportowego Super Expressu. Dobry wieczór, Jurku.
Dobry wieczór, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
Bardzo dobrze, jakbyś był tutaj. I Artur Dyczewski jest z nami w studiu obok mnie, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Dobry wieczór, Arturze.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Zacznijmy od tego dwumeczu Polski na Euro, bo po tym pierwszym spotkaniu, które przegraliśmy 1-2, było wiele takich wręcz hura optymistycznych komentarzy, że świetny mecz, że taka zwycięska porażka, bo świetnie się nasi zaprezentowali. Też miałeś takie oceny?
Było trochę tych pochwał pod kątem naszej reprezentacji, ale ja zachowywałem spokój, bo wiedziałem, że ten nasz zespół oczywiście pozytywnie nas zaskoczył, bo walczył przede wszystkim z tą Holandią, nie przestraszył się rywala, zademonstrował kilka ciekawych akcji, ale jednak byliśmy słabsi od pomarańczowych. Niech nie zmyli nas to prowadzenie po golu Adama Buksy, bo Holendrzy, trochę takie miałem wrażenie, lekceważąco do nas podeszli, nawet te słynne wypowiedzi przed meczem Marco van Bastena, że tam Holandia może wyjść w ogóle na to spotkanie bez bramkarza, bo Polska nie gra w piłkę. I tak widać było po tych piłkarzach, że oni są trochę zaskoczeni. Gdy stracili gola, to natychmiast się przebudzili, zaczęli nas już traktować poważnie i od razu w tej pierwszej połowie Holandia uzyskała przewagę, doprowadziła do remisu, miała tam swoje sytuacje i była zespołem lepszym. W drugiej połowie Polska też miała dobre momenty, ale jednak w tej końcówce no Holandia zrobiła to, co chciała. Strzeliła gola, wygrała mecz. Biało-czerwoni starali się tam jeszcze doprowadzić do remisu. Oczywiście udało się tam nawet stworzyć dwie sytuacje, ale generalnie uważam, że wynik tamtego meczu był sprawiedliwy, że Holandia była lepsza o tego jednego gola, aczkolwiek no, mógł ten występ troszeczkę sprawić, że z większym optymizmem czekalibyśmy na kolejne spotkanie, ale Polska grała w niedzielę z Holandią, natomiast w poniedziałek był mecz Francja-Austria i ze szczególną uwagą obserwowałem grę Austriaków i po tym jak zobaczyłem, jak zespół Ralfa Rangnicka gra, mimo porażki z wicemistrzem świata 0-1, nie miałem złudzeń co do wyniku piątkowego meczu, bo po prostu Austria jest w tej chwili kapitalnej formie, świetnie przygotowana, wybiegany zespół, silnie fizyczny, grający na dużej intensywności, za dużej dla naszych większości zawodników, więc szczerze mówiąc nie spodziewałem się niczego dobrego, jeżeli chodzi o wynik meczu i wynik to potwierdził. Trochę jednak się łudziłem, że Polska też pokaże się z w miarę tak dobrej strony jak w meczu z Holandią. Tu jednak rywal po prostu na to nam nie pozwolił, więc nie jestem zaskoczony faktem, że dwa mecze i dwie porażki, bo niestety no, na to wskazuje układ sił obecnych w futbolu. Jesteśmy po prostu na ten moment słabsi i od Holandii, i od Austrii.
I przenosimy się do Jerzego Chwałka. Jurku, twoja ocena tego piątkowego spotkania i w tle spotkania wcześniejszego Polska-Holandia. Co się stało, że zabrakło nam tej pary na Austrię, a mieliśmy ją na tę zwycięską przegraną z Holandią?
No tak, można było takie wrażenie odnieść właśnie, że zabrakło tej pary. Natomiast dla mnie głównym powodem, ja w ogóle nie byłem optymistą przed tymi mistrzostwami. Przyznam się, że akurat miałem okazję spotkać się przed mistrzostwami z Arturem Wichniarkiem, żeśmy wymieniali poglądy. On mówił, że Polacy są w stanie wyjść z grupy, zdobyć 4 punkty. Ja typowałem, że Polska zdobędzie 1 punkt. No jeszcze szansę mamy na ten 1 punkt. Natomiast wrócę do pytania, czemu zabrakło pary? Ja nie rozumiem zmian, aż 4, jakich dokonał trener Probierz przed meczem z Austrią. Dla mnie to było zaskoczenie, myślę, że nie tylko dla mnie, bo z kilkoma osobami rozmawiałem.
Jakie to były zmiany, przypomnijmy?
Tak, środek obrony Salamon zszedł, zastąpił go Dawidowicz. Również nie było, teraz tak dalej.
Sebastiana Szymańskiego nie było, który wystąpił w pierwszym meczu.
Więc... Nie było Szymańskiego, przepraszam Artur, nie tak. Było Szymańskiego, nie było Romańczuka. Tak.
A w to miejsce...
Slisz i kto?
Jakub Piotrowski.
Jednak musisz mi pomóc.
Jakub Piotrowski, tak.
Ich ostatnia zmiana, nie było Urbańskiego, był Krzysztof Piątek. Ja powiem tak, przy tej liczbie... małej liczbie meczów towarzyskich, gdzie można coś sprawdzić. Ja byłem zaskoczony, że aż na tyle zmian się zdecydował Probierz. Była sytuacja w barażach, gdzie graliśmy z Estonią i tym samym składem wyszliśmy na walię. To się sprawdziło. Nie było żadnych zmian. Ta drużyna, oczywiście w ciągu 2 meczów nie można nabrać automatyzmów, ale jednak już jakieś zgranie, jakieś zalążki czegoś jest. I tutaj zmiana 4 piłkarzy była dla mnie niezrozumiała. Być może Szymański, który zagrał bardzo źle w meczu pierwszym. Natomiast ja uważam, że Salamon wcale nie zagrał źle. On zagrał pechowo i oczywiście przy drugiej bramce popełnił błąd. Rykoszet, nie uważam tego za błędu. I uważam, że po prostu Michał Probierz nie trafił ze składem, a co gorsza, zmiany dokonywane od 60 minuty, czy nawet od początku drugiej połowy, bo tam Moder wszedł od razu po przerwie.
Tak, a potem Lewandowski bardziej. I Świderski. Mhm.
Tak, tak, oczywiście. I to nie jest tylko moje zdanie. Ja miałem okazję rozmawiać z Henrykiem Kasperczakiem. On też stanowczo twierdził, że jemu lepiej w przodzie się podobał duet Piątek-Buksa niż Lewandowski i Świderski. Nie wiem, czy podzielacie zdanie pana trenera Kasperczaka i moje.
Staram się zrozumieć Jurek Michała Probierza, bo Robert Lewandowski i Karol Świderski weszli na boisko przy wyniku jeszcze 1-1. Remis nam w tym meczu za wiele nie dawał, mając w perspektywie mecz z najmocniejszym, teoretycznie oczywiście, zespołem naszej grupy. Zaryzykował trener Probierz, bo chciał wygrać ten mecz. Mógł poczekać z tą zmianą, inaczej zrobić. Najpierw jednego napastnika wpuścić, jednego zdjąć. Piątek czuł się dobrze w Berlinie. Na tym stadionie grał w barwach Herty Berlin. Może chciał coś udowodnić. Strzelił gola. To zawsze podbudowuje piłkarza. I być może jego zostawiając na boisku, wprowadzając najpierw Roberta Lewandowskiego, po ewentualnych 10 minutach zobaczyć, jak to wygląda, jak to funkcjonuje i wtedy też wprowadzić Karola Świderskiego. Tu się z tobą zgodzę, że no, za dużo było tych zmian wyjściowej jedenastce i z tymi zmianami też nie do końca trafił, ale rozumiem istotę tych zmian. Natomiast no, te zmiany w wyjściowym składzie, w drugiej linii dwóch pomocników, wymiana ważnych ogniw w zespole, stopera podstawowego, środkowego, na Pawła Dawidowicza, który nie trenował też,
no właśnie.
Nie był w pełni zdrowia, jak to ma w zwyczaju Paweł Dawidowicz. I na tak ważny mecz, na tak silnego fizycznie przeciwnika, wpuszczamy chłopaka po kontuzjach, po urazach, nie w pełni, wydaje mi się, jednak zdrowego. No tutaj trochę przesadził z tą zmianą trener Michał Probierz. No i niestety się nie powiodło, bo gdyby oczywiście był inny wynik, byśmy wszyscy bili brawo. Ale chcemy po prostu konstruktywnej krytyki, bo chcemy, przynajmniej ja chcę, żeby trener Probierz dalej pracował z tym zespołem, bo jakiś krok naprzód został zrobiony pod jego wodzą. Ale nie ma co ryzykować z taką ilością zmian na tak ważnym turnieju. Od tego są mecze towarzyskie, sparingowe. Tam można sprawdzić jeszcze nawet, powiedzmy, mecze Ligi Narodów, chociaż jak się okazuje, one są też kluczowe i ważne, bo dzięki dobrej postawie drużyny w Lidze Narodów trafiliśmy do tej ścieżki barażowej i mogliśmy walczyć o awans do Mistrzostw Europy. Ale w tej ilości zmian pogubił się Michał Probierz przed tak ważnym meczem, jakim był pojedynek z Austrią.
Przygotowując się, panowie, do dzisiejszej audycji, czytałem także komentarz dotyczący Roberta Lewandowskiego, który w 60 minucie wszedł na murawę. Wtedy był wynik jeszcze Polska-Austria 1-1. No i wiele krytycznych uwag kibiców pod adresem właśnie Roberta Lewandowskiego w tych komentarzach. Czy wy je podzielacie? To znaczy wejście Roberta Lewandowskiego i Świderskiego to miało odmienić ten mecz? Czy to po prostu nie tak? Nie tak funkcjonuje nasz czołowy napastnik Jurek Fałek?
Tak, to znaczy Robert, wiadomo, jakie są wymagania przed nim stawiane. Wiadomo, w jakiej był sytuacji, że do końca trwała walka o powrót do pełnej dyspozycji i do zdrowia. Ja uważam, że w tej chwili hejt na Roberta jest zdecydowanie za mocny. Jeśli, bo w sumie odpowiedzialność za wpuszczenie jego, tak jak wiemy, zawsze ponosi trener. I to trener wpuścił Lewandowskiego na boisko.
Tak, Michał Probierz powiedział tak, ja przypomnę, Lewandowski był w pełni zdrowy i normalnie trenował. Wiedzieliśmy, że to spotkanie o wielkiej intensywności. Od początku założyliśmy, że wejdzie na murawę z ławki.
No tak, Michał Probierz dosyć, że tak powiem, tłumaczy teraz wiele swoich pociągnięć, poczynań. Powiedział między innymi, że nic by nie zmienił przez te dwa mecze, żadnych decyzji błędnych nie zrobił, czyli on tutaj, nie wiem, nie do końca chce się przyznać, czy chce wziąć na klatę, bo wiadomo, że piłkarze wykonują jego polecenia, a decyzje on podejmuje. Ja nie mam aż tak wielkich pretensji do Roberta Lewandowskiego. Zgodzę się w tym momencie, że zmiana równoczesna z Świderskiego była zła. Poza tym, Artur, wydaje mi się, że Świderski jak gdyby poprzednimi tygodniami, gdzie w tej lidze włoskiej mu nie szło, bardziej jednak w lepszej dyspozycji byli i Buxa, i Piątek, strzelając gole w lidze tureckiej. I to pewien też był chyba aspekt, że ta 60. minuta to było troszkę za wcześnie, żeby ich obu zmieniać.
Zdecydowanie, Jurek, zdecydowanie.
Natomiast słowo jeszcze o Lewandowskim, jeśli pozwolicie. Wydaje mi się, że jutro zobaczymy, jaki jest na ten moment naprawdę Robert Lewandowski. Z dzisiejszych informacji, rozmawiałem nawet z kolegą, który dzwonił do mnie z Hanoweru, jest tak, że Robert ma wyjść w podstawowym składzie, ale też jest takie oczekiwanie, że może zagrać około 60-70 minut. Zobaczymy faktycznie, na co go stać. Wiemy, że troszkę inaczej piłkarz też tej klasy jak Lewandowski i gra, jak wychodzi od początku meczu, i trudniej jest wpasować się wchodząc przez 60. już w określonych okolicznościach meczu.
Ale jak, Jurek, patrzysz na to jego wejście, tak, to też zależy dużo, jak drużyna będzie jutro grała, jak zostanie ustawiona przez trenera, prawda?
Tak, tak, ale mówisz, pytasz mnie o jego wejście, o mecz ten miniony z Austrią.
Nie, ten właśnie jutrzejszy o 18 z Francji.
Dla mnie on jest napastnikiem numer jeden w dalszym ciągu reprezentacji Polski i twierdzę, że jemu należy się to miejsce w składzie, mimo tych problemów, które były, ale jednocześnie są opinie lekarzy, że on jest na 100% zdrowy. I dla mnie sprawa jest jasna. Wychodzi i gra w pierwszym składzie.
Roberta Lewandowskiego chcę widzieć jutro także w wyjściowym składzie i powiem tak, naszej reprezentacji nie stać na to, żeby w chwili obecnej rezygnować z tej klasy piłkarza, jakim jest Robert Lewandowski. To jest naprawdę wartość dodana tej narodowej drużyny. Oczywiście możemy się spierać, że wchodząc w meczu z Austrią za wiele nie pokazał, ale napastnik też żyje z podań, bo jeżeli ktoś myśli, że Robert Lewandowski weźmie piłkę w środkowej strefie boiska, minie trzech czy czterech zawodników i strzeli gola, no to jest w grubym błędzie, bo on tak nie robi, nawet grając w Bayernie Monachium czy też w Barcelonie. Jakoś nie mogę sobie przypomnieć takich indywidualnych szarż i akcji Roberta Lewandowskiego. Naprawdę też nie rozumiem tej mocnej krytyki pod jego adresem. Cieszę się, że on już zadeklarował, że nie zamierza kończyć reprezentacyjnej kariery po Mistrzostwach Europy i wierzę, że pomoże naszej reprezentacji i w rozgrywkach Ligi Narodów, a przede wszystkim w eliminacjach Mistrzostw Świata, które za dwa lata będą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. To był pierwszy mecz Lewego w wielkim turnieju, w którym wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Dla niego to też nie była łatwa sytuacja, bo on podkreślał, że jest już w pełni sił, że jest już zdrowy, że o tym urazie nie ma mowy i zapewne mógł spodziewać się, że wystąpi od początku tego meczu. Zaakceptował rolę rezerwowego, otrzymał szansę, ale wydaje mi się, że powinien wejść on sam i mieć do dyspozycji Piątka lub Buxę. No bardziej Piątka, bo zdobył gola i był może bardziej widoczny niż Adam Buxa, chociaż być może dla Lewego lepiej, żeby został Adam Buxa niż Krzysztof Piątek ze względu na charakterystykę gry, bo troszeczkę Buxa przypominał Arkadiusza Milika, gdy Lewandowski tak dobrze też współpracował z Arkiem Milikiem. No tu jednak błąd popełnił trener Probierz, robiąc tą podwójną zmianę na tych naszych napastników. No i jeszcze ten pech polegał na tym, że tuż po wejściu Lewandowskiego Polska straciła drugiego gola i ten gol, zamiast pobudzić nas do zdecydowanej walki, do postawienia wszystko na jedną kartę, to nas trochę zdołował, nawet nie trochę, a bardzo, i nie byliśmy się już w stanie podnieść, ale z Roberta Lewandowskiego jeszcze absolutnie nie należy rezygnować, bo jeszcze nam przysporzy wiele radości. No już sam fakt, że obecność, o tym jego urazie się mówiło i w mediach austriackich i holenderskich, że Holendrzy za bardzo nie wierzyli w tą kontuzję. Szykowali się nawet na występ Lewandowskiego. To też o czymś się świadczy. No i naprawdę obrońcy rywala inaczej zachowują się na boisku, mając na uwadze pilnowanie Roberta Lewandowskiego. A on już jest trochę innym typem napastnika niż był jeszcze 3-4 lata temu, chociażby w Bayernie Monachium. Teraz jest już bardziej dojrzały i bardziej nawet skupiony na tym, żeby pomagać innym niż samemu kończyć akcję, chociaż oczywiście ten instynkt snajpera dalej ma i dalej chce te gole zdobywać. Ale
rozmawiajmy, panowie.
Lewandowski w kadrze musi być.
O przyszłości jednak, bo pojawiają się też takie głosy, że trzeba tę naszą kadrę odmłodzić, sięgać po młodych zawodników, budować od nowa, nawet po tym meczu przegranym z Austrią. Pojawiały się takie komentarze, że dla piłkarzy najważniejsze są kontrakty reklamowe w gruncie rzeczy i to, żeby mieć dobry samochód, popisać się wspaniałym domem, wspaniałymi wakacjami, a ta praca, ciężka praca na boisku jest na drugim miejscu. I tutaj dotykamy problemu tego, no, kiedy doczekamy wreszcie takiej drużyny na miarę naszych marzeń, to znaczy takiej, która będzie w stanie walczyć z najlepszymi drużynami w Europie i na świecie. Jerzy Chwałek.
Z tym odmłodzeniem, Janusz, to wolałbym naprawdę się wstrzymać i mocno, że tak powiem, zastanowić się nad pewnymi ruchami.
Od tego mamy kadrę, prawda, juniorską,
bo ja przypomnę jedno nazwisko znane szczecińskim kibicom. Kacper Kozłowski 3 lata temu podczas Euro był najmłodszym piłkarzem finałów Euro, kiedy wszedł w meczu z Hiszpanią, o ile nie mylę. I teraz pytanie, gdzie jest Kacper Kozłowski obecnie? W zespole holenderskim miniony sezon, zupełnie zagubiony, więc to odmłodzenie, to oczywiście byśmy musieli wkroczyć na wiele innych tematów zarządzania polskiej piłki przez PZPN, zarządzania klubów, proces, mówimy dużo o odmładzaniu, tylko trzeba mieć też odpowiednich ludzi i odpowiednio ich wprowadzać, a przykład Kozłowskiego się okazuje, że to nie jest takie proste.
Zdecydowanie tak. Proporcje muszą być wyważone. Nie można robić sukcesu mając tylko i wyłącznie samych młodych zawodników, tak jak wydaje mi się, że polegać na równie doświadczonych czy też wiekowych piłkarzy. Te proporcje muszą być wyważone i ci młodzi muszą mieć też od kogo się uczyć w tej reprezentacji. Muszą po prostu też funkcjonować wokół doświadczonych graczy. Jurek poruszył ważną kwestię. Młodzi piłkarze, chociażby w naszej ekstraklasie, myślą przede wszystkim, jak to najszybciej wyjechać za granicę. I nieważne do jakiej ligi, do jakiego klubu, czy w tym klubie otrzymają szansę gry, czy się będą mogli rozwijać.
A jeśli oni sami, Artur, nie myślą, to są często wypychani przez działaczy klubowych,
tak,
którym zależy na skasowaniu odpowiedniej kwoty.
Dokładnie, dokładnie. I tak możemy przytoczyć kilkanaście nazwisk, nie tylko ten nieszczęsny Kacper Kozłowski, chociaż on jest takim najbardziej spektakularnym przykładem, jak można źle pokierować swoją karierą, jak w nieodpowiednim momencie wyjechać za granicę. Jakub Kamiński, ktoś powie, no wyróżniająca się postać w Ekstraklasie, w Lechu, poszedł do VfL Wolfsburg. Początek może miał tam całkiem niezły, ale generalnie nie potrafi się przebić do składu tej drużyny i na Euro go nie ma. Wydawało się po mundialu w Katarze, że to będzie skrzydło na lata. Michał Skóraś też teraz powołany, ale to też widzimy, że nie jest piłkarz podstawowego wyboru selekcjonera Probierza. Zresztą tak chyba już na sam koniec jako tej 26-osobowej kadry powołany w tej hierarchii zawodników. Tymoteusz Puchar gdzieś też krążący po różnych klubach, też nie mogący sobie poradzić w Bundeslidze, w Unionie, nie przebił się, szuka gdzieś indziej miejsca. No teraz chyba we FC Kaiserslautern wreszcie, ale to też zaplecze Bundesligi pokazał, że no można spróbować się powalczyć i tu jest właśnie ten problem z tą młodzieżą, że ona nie zawsze dokonuje właściwych wyborów. Trzeba jednak szukać, no i postawić na ludzi przede wszystkim, jak ja to mówię, z charakterem do tego, że nie odstawią walki, nogi w walce o piłkę, nie będą się bać przeciwnika, będą dążyć za wszelką cenę do zwycięstwa, bo dla mnie jest porażką to, jak kadra zaprezentowała się w pierwszym kwadransie meczu z Austrią. Nie jestem w stanie zrozumieć tej bojaźni, tego strachu. Nie wiem nawet, jak to określić, ale to jest przecież ich wymarzony zawód, bardzo przyjemny, za który otrzymują sowite wynagrodzenie. Ta piłka powinna im sprawiać radość, a wychodzą na boisko w meczu z Austrią i marzą tylko o tym, żeby, broń Boże, nie dostać się piłki, żeby nie podjąć odpowiedzialności. No to trzeba jednak to, co zrobił Ralf Rangnick, gdy objął reprezentację Austrii. On powiedział, że on może nie będzie powoływał piłkarzy, piłkarzy grających w Barcelonie, w Realu i w tych najmocniejszych klubach, tylko takich, którzy będą mu odpowiadać charakterem. Takich, którzy nie cofną nogi. Takich, którzy będą wypełniać jego polecenia. I dostał czas swojej federacji. No i zbudował zespół, który może naprawdę wiele osiągnąć w tych mistrzostwach Europy. Nawet jeżeli jutro Austriacy przegrają z Holandią. Nawet jeżeli wyjdą z pierwszego miejsca, z trzeciego miejsca, to współczuję drużynie, która wygra grupę i trafi na Austriaków w 1/8 finału Euro. Więc no, tu dużo jeszcze pracy potrzeba na wszystkich szczeblach, zarówno związków, jak i klubów i samych zawodników muszą też dążyć do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności i odpowiednio wybierać tą ścieżkę swojej kariery. To, co zrobił Robert Lewandowski, no to jest klasyczny przykład. Nie chciała go Legia, chłopak się nie załamał, trafił gdzieś do Znicza Pruszków, pokazał się z dobrej strony z tego Znicza, wyciągnął go Lech, wygrał z Lechem Mistrzostwo Polski, został królem strzelców, przeszedł do Bundesligi, do Borussii Dortmund. Powiedzmy pierwsze pół roku musiał czekać na swoją szansę, ale walczył, nie poddał się, a gdy już wywalczył to miejsce w składzie, to już go nie oddał i dalej zrobił kolejny krok, przechodząc do Bayernu Monachium po wygaśnięciu umowy z Borussią Dortmund. I tą drogą należy szukać zawodników, powinni podążać ci młodzi, a nie przy pierwszej, lepszej okazji oni już wyjeżdżają za granicę, mając tylko te zera na kontrakcie odpowiednie. Nie tędy droga do piłkarskiego rozwoju.
Jutro o godzinie 18:00 mecz Francja-Polska, drugi mecz w naszej grupie Holandia-Austria, ale właśnie chcę zapytać o ten mecz Francja-Polska. Czy to dla Francuzów jest ważny mecz, czy wystawią najsilniejszy skład? Jerzy Chwałek.
Ja rozmawiałem z trenerem Kasperczakiem, który mieszka we Francji, i powiedział mi, Francuzi zawsze chcą wygrywać. Chcą wygrywać, bo również im bardziej odpowiada pierwsze miejsce na zakończenie grupy, fazy grupowej. Później trafiają na teoretycznie łatwiejszego rywala. Janusz, jeśli pozwolisz, taka pewna nasuwa mi się refleksja, oglądając te mecze, dwa miałem okazję oglądać na żywo w Berlinie, że my nie gonimy czołówki, natomiast jesteśmy doganiani przez innych. I to jest smutne. I dla mnie bardziej w tych mistrzostwach podobają się reprezentacje Albanii i Gruzji. I Gruzja, która, o ile nie mylę, grała chyba w dywizji C. Artur, popraw mnie, jeśli mylę.
Tak, albo nawet w dywizji D niewykluczone, że grała.
I ta drużyna gra znakomitą piłkę. Oni jeszcze całkiem nie stracili nawet szans na wyjście z grupy, prawda? Bo zdobyli teraz punkt z Czechami, nie mylę.
Tak.
Dla mnie są autentycznie zaskoczeniem. I te drużyny z krajów, które mają znacznie mniejszy potencjał ludzki, nie mówię o Chorwacji, bo to jest 4-milionowej, bo to jest fenomen na skalę światową w ogóle w piłce, ale Albania bodajże 3,5 miliona, nie wiem ile liczy Gruzja. I te reprezentacje
ale
dla mnie...
Tak samo jeszcze możemy tu do tego dodać Słowenię, Słowację, Rumunia, która też się bardzo fajnie prezentuje w tych mistrzostwach.
No... Tak, chociaż tu akurat większe tradycje, prawda? Tak. Nie porównujmy też Rumunia, która kiedyś na mundialu w Stanach odnosiła sukces. Gruzja, Albania są tymi teoretycznie nowicjuszami na tej imprezie. Albania już grała, ale to są drużyny, które wchodzą i one na dzień dzisiejszy reprezentują tych krajów, podobają mi się bardziej.
Ostatnio Gruzja grała w dywizji C.
Czyli Jurek miał rację.
Tak.
Jak zwykle zresztą.
No dobrze, panowie.
Ja tak tylko szybciutko dodam, że Francja no, zrobi wszystko, żeby wygrać ten mecz, żeby skończyć rozgrywki na pierwszym miejscu i boję się, że rozstrzygnie to losy rywalizacji z Polakami już w pierwszej połowie, żeby czekać po prostu na to, co będzie się działo w drugim meczu i ewentualnie zwolnić tempo w drugiej połowie. Nie mamy szans. Francja to jednak jeszcze jest zdecydowanie za wysoki poziom dla naszej kadry, ale oczekuję tej lepszej, walecznej postawy niż w meczu z Austrią. Coś na wzór tego starcia z Holandią, ale nie łudzę się co do wyniku.
Trener Michał Probierz mówi, że ten mecz z Francuzami to jest pierwszy mecz takiej fazy naszych przygotowań do Ligi Narodów. Te rozgrywki ruszają 5 września, ta faza grupowa, do 19 listopada bieżącego roku. Muszę to pytanie wam zadać na zakończenie, bo to jest takie no, bardzo ciekawe, na ile traficie wynik jutrzejszego spotkania Polska-Francja. Jerzy Chwałek?
2-0 lub 3-1 Francja.
Artur Dyczewski.
Zdecydowane zwycięstwo Francji. Jeżeli będzie im się chciało strzelać gole, to powiem 4-1 dla trójkolorowych.
No to będzie to gorzka pigułka dla nas do przełknięcia, ale wiemy, że król jest nagi. Miejmy nadzieję, że Michał Probierz będzie tego króla ubierał i damy mu czas na to, żeby mógł z tą kadrą popracować, prawda?
No zdecydowanie.
Za tym jesteście panowie, zdecydowanie.
Tak, dość tych zmian selekcjonerów.
No właśnie, w ciągu 6 lat myśmy liczyli, Artur, 5.
5 Jurek, tak?
5 trenerów.
O, trenerze na
walce. Ja się posługuję statystyką, nie wiem czemu, od Paulo Souzy, który objął w styczniu 2021 roku. I czyli mamy 3,5 roku od tego czasu i było 4, Probierz jest 4. selekcjonerem. 3,5 roku, 4 selekcjonerów.
Tak, bo Adam Nawałka do mundialu w Rosji prowadził, po tym mundialu zrezygnował. Tam chyba na rok przejął Jerzy Brzęczek i tą decyzją Zbigniewa Bońka został zwolniony, powołany Paulo Souza. No zdecydowanie te zmiany selekcjonerskie nam nie służą. Okazuje się, że z polskimi trenerami łatwiej o ten sukces, albo inaczej, nie trafili prezesi PZPN i Zbigniew Boniek i Cezary Kulesza z wyborem zagranicznego szkolenia. Bo zagraniczny szkoleniowiec to nie do końca jest taki zły, tylko trzeba natrafić na odpowiedniego człowieka, który pchnie tę naszą drużynę na jeszcze wyższy poziom. Ale dajmy czas Michałowi Probierzowi, nawet jeżeli nie do końca zgadzamy się ze wszystkimi jego wyborami, zwłaszcza jeżeli chodzi o defensywę, bo uważam, że kadrę powinno budować się od tyłu i podstawa sukcesów naszej reprezentacji to jest solidna, mocna linia defensywy. Śmiem twierdzić, że grając w trójce obrońców, stoperów, gdzie nie mamy moim zdaniem jednego na wysokim poziomie sukcesu. O sukces będzie niezwykle trudno, zwłaszcza jeżeli Michał Probierz wybrał za tego lidera formacji defensywnej Pawła Dawidowicza, a jego skłonności do kontuzji są tak duże, że już w ciemno można założyć, że jesienią też gdzieś złapie jakiś uraz i nie będzie właśnie do dyspozycji trenera.
Niemniej jednak dajmy zaufanie.
Ale dajemy, jak najbardziej.
Trenerowi, a dzisiaj świetne mecze Albania-Hiszpania o godzinie 21 w grupie B i Chorwacja-Włochy także w tej grupie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Jerzy Chwałek, dziennikarz działu sportowego Super Ekspresu. Pozdrawiam.
Dziękuję, dobranoc.
I Artur Dyczewski, dziennikarz sportowy Radia Szczecin. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
A my zmieniamy temat.